Salon artystyczny.
Cud albo Krakowiaki i Górale to premiera, która odbędzie się 14 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni w roku szczególnym, bo jubileuszowym i szczególna dla tego teatru premiera, o czym opowie już za moment dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni Igor Michalski. Salcia Hałas przybliży nam swój projekt Co czwarty z nas, który to projekt startuje już jutro w Szpitalu Psychiatrycznym w Kocborowie i ma związek z naszym zdrowiem psychicznym i zbliżymy się jeszcze bardziej do Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Mówię jeszcze bardziej, bo mówiliśmy już o tym festiwalu w zeszłym tygodniu w Salonie Artystycznym. Dziś między innymi o płycie Muzyka do zaginionego filmu Jidysz, którą zaprezentuje na naszej antenie Maria K., a w ramach festiwalu wspólnie z Mają Miro Wiśniewską, współautorką tej płyty, my prezentujemy już teraz.
Nachtan nebel dige finds der rumme tum steig da in gelefa troje tun guckt sich herum von regen stieß ihm noch ein wander koschkot kocht in hand und sein eugen betten jeden stumm ich hab schon nicht gekoich mehr herum zu gehen in gas ungerieg und abgeriesen von dem regen nass ich schleppe rum sich von vaginen keine geht nicht zu verdienen alle lachen machen von mir spaß kopitje käufsche käufsche papirossen trugne vom Regen nicht vergossen. Kauft sie billig, bene Mones, kauft und haut auf mir, ach Mones, grad er wird im Hunger, mir hat sieht. Kauft sie, kauft sie, Schwäber, lech Antiken, der mit will Jossi mal Deck ficken. Umsitzt mein Schreien und mein Laufen, keiner will bei mir nicht kaufen, alle Lachen machen von mir Spaß. Mein Mama Gott, die Säure ist mir vor Schalten nicht gekannt. Jung in Käfer, sie getrieben, bin ich auf der Welt verblieben und glücklich und erlend wie ein Stein. Kupitsche, Käufsche, Käufsche, Papirossen, trugne von Regen nicht vergossen. Käufsche, billig, bin im Mannes, käufend heute mir ach Mannes, gerade wird ein Hunger mich erzieht. Kupitsche, Käufsche, Schwäbelach, Antiken, der mit will Jossi mal wegficken. Um sieht mein Schreien und mein Laufen gehen, er wird bei mir nicht käufen. Euch gehen, weil ich muss, wie
Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszych gości. Maria K., współautorka tej płyty, której fragmentu słuchaliśmy przed chwilą, Muzyka do zaginionego filmu Jidysz, razem z Mają Miro Wiśniewską. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Płyta będzie zaprezentowana na Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia, a ten utwór, no ja go oczywiście znam z innych wykonań. Cała płyta jest taka tradycyjna, czy nie?
Nie, to jest płyta, która łączy wątki tradycyjne, czyli właśnie takie piosenki śpiewane w języku Jidysz z tradycji kultury żydowskiej i też są nasze kompozycje, bardziej współczesne połączenia, też instrumentalne, także osadzone bardziej w realiach współczesnych, bo chciałyśmy uniknąć takiego klezmerskiego sznytu.
O tym porozmawiamy. I na to spotkanie zaprosimy w ramach Festiwalu Zbliżenia także na koncert Rytm
19 na 68.
Ten koncert także odbędzie się. Prezentacja płyty 12, koncert 15 września. Porozmawiamy także o koncercie muzyki kameralnej Mieczysław Weinberg 3 Tria, czy 3 razy Trio, o czym opowie pani Zofia Elwart, wiolonczelistka. Tak? Biorąca udział w dwóch z tych trzech, tak?
Dokładnie.
No i pani Katarzyna Jerzak, która będzie mówiła o 50 latach emigracyjnej twórczości Henryka Grynberga, przybliży nam nieco ten temat i zaprosi na swój wykład, który odbędzie się także 15 września o 16 w ramach festiwalu Zbliżenia. Salcia Hałas o swoim projekcie Co czwarty z nas, który to projekt wystartuje takim swoistym piknikiem, tak? Piknikiem artystycznym,
tak,
już jutro
artystyczny.
W szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie. O tym porozmawiamy, a także o tym, co z tego powstanie, bo jest to projekt, no jakby to powiedzieć, literacko-teatralno-społeczny.
Społeczny, sponsorowany przez Urząd Marszałkowski.
O, dobrze. Co czwarty z nas, czyli każdego z nas to dotyczy, bądź też może dotyczyć, chodzi o nasze zdrowie psychiczne. Cud albo Krakowiaki i Górale. Czeka nas premiera i nowy sezon Teatru Muzycznego w Gdyni. Naszym gościem jest dyrektor teatru, pan Igor Michalski. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie.
60-lecie Teatru Muzycznego. Jeszcze trwa jubileuszowy sezon. Ta premiera otwierała siedzibę przy Alei Grunwaldzkiej, która już jest teraz nową siedzibą przy Alei Grunwaldzkiej. W 79 roku wtedy to się odbyło. No a teraz na tej scenie otworzy sezon kolejny. Opera Narodowa czy wodewil, jak to nazwać, różnie nazywają?
Śpiewogra. Tak, no to jest dosyć specyficzny tekst i taki bardzo, bardzo naiwny. Stąd też reżyser, który mam nadzieję wyciągnie z tego no coś, co będzie korespondowało dzisiaj z dzisiejszym czasem, z dzisiejszą sytuacją, ze społeczeństwem. Oczywiście w sposób, mam nadzieję, bo to mówimy przed narodzeniem dziecka, jeszcze o tym dziecku, także zawsze to będzie kochane dziecko oczywiście, ale mam taką nadzieję, że będzie z dystansem i pokaże to, co tam w środku istnieje już, prawda, czyli ten konflikt pomiędzy Krakowiakami a Góralami. Fantastyczna ekipa realizatorów, bo no, tak jak mówię, Michał Zadara reżyseria, Paweł Kapuła dyrygent, scenografia Robert Trumas, kostiumy niemiecka kostiumografka Henrietta Miller, choreografia Ewelina Adamska-Porczyk, światło Artur Siednicki, dramaturgia Daniel Przastek. Także no, oczywiście cały zespół Teatru Muzycznego, orkiestra, no duża scena mam nadzieję, że dobra, mądra zabawa.
To sztuka, czyli jak to Schiller mówił, o niej Opera Narodowa miała premierę 224 lata temu. Także to jest odległy czas. Czy powiedziałeś, że to jest naiwne, ale no są tam przede wszystkim takie rzeczy, które są cały czas aktualne. Ta zgoda jednak, tak?
No, najpierw niezgoda, potem zgoda.
Najpierw niezgoda, a potem zgoda. No tak. Tylko, że że to jest no jednak ważniejszym elementem tutaj jest ta niezgoda. I zdrada trochę, i taka intryga damsko-męska. Także no, jest wszystko, co potrzebne do tego, żeby stworzyć fajne widowisko, tak mówię, mądre, ale i dowcipne, z dystansem opowiedziane o charakterze nas, naszego społeczeństwa, no bo to przecież polski tekst, nasz narodowy ojciec sceny polskiej, Wojciech Bogusławski go napisał. Także no czekam, nie chcę za dużo mówić, ale
podobno on to wszystko wziął z życia, czyli z tych jarmarków, tylko odpustów w mogile, bo on był tam, prawda, obserwatorem tego i stąd powstał, jak gdyby różni ludzie tam przyjeżdżali właśnie z góry, z Krakowa i może gdzieś faktycznie coś zaobserwował takiego, żeby później przeniósł to na scenę, libretto to napisał.
Potem w 1946 roku wyreżyserował to w Łodzi Leon Schiller i to taka najsławniejsza jego inscenizacja. Tutaj taka ciekawostka, może troszkę prywaty, że moja mama, będąc studentką PIST-u, Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Łodzi, jako studentka właśnie w tych Krakowiakach i Góralach, występowała. Mama w tej chwili ma 91 lat i bardzo się cieszę, że po obejrzeniu spektaklu w Elblągu, bo specjalnie pojechaliśmy z mamą na to przedstawienie, że zobaczy teraz tę inscenizację. No też takiego, może troszeczkę przesadzę, a może nie przesadzę, takiego polskiego Leona Schillera, bo Michał Zadara jest sławny właśnie z tych wielkich inscenizacji dramaturgii polskiej, czy ze wszystkich części Dziadów, czy z Norwida, wyreżyserowanego w Teatrze Narodowym. Także no, ciekawa konfrontacja może dla mojej mamy, tak, która widziała to przedstawienie, brała w nim udział i będzie wiedziała, jak to w tej chwili zabrzmiało, jak wtedy to brzmiało i czy to ma dobry... Czy to ma sens w ogóle?
Tytuł troszeczkę zmieniony co do oryginału, to zdaje się był Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, a to jest Cud Krakowiaki i Górale.
Cud albo Krakowiaki i Górale. Tak. To żeby było krócej.
Aha. Nie myślałem, że to ma znaczenie strategiczne.
Cud Mniemany, że to słowo jest tak stare może, takiej starej proveniencji, że może być niezrozumiane.
Mogłoby odstręczać, no, tak? Młodsze pokolenie.
Nie, tak, jednak tytuły w teatrze muzycznym muszą być mocne, silne.
Cud albo Krakowiaki.
Przyciągające
górale. Ale tak jak pan powiedział o swojej mamie, ja myślę, że to jest po prostu przygoda życiowa bardzo wielu aktorów i doświadczenie. Ponad 50 premier w ponad 40 teatrach. No większość albo grała, albo przynajmniej widziała, prawda, na scenie jakiś cud mniemany Krakowiaków i górali. I wiem już z opisów, więc to chyba żadna tajemnica, że w Teatrze Muzycznym w Gdyni to też będzie teatr w teatrze, czyli to będzie opowieść o ludziach, którzy grają, wystawiają. Oczywiście dochodzi do różnych katastrof po drodze. Na to liczymy, bo to najciekawiej w teatrze oglądać kulisy, jak coś się wali.
Ogólnie nie była to katastrofa.
Ale to jest tak, taka konwencja, że wystawiamy właśnie, co nas w jakiś sposób też odnosi do tego roku 79, kiedy w ówczesnym Teatrze Muzycznym wystawiano Krakowiaków i górali.
No tak, to ten tekst prowokuje do tego, żeby zabawić się nim w jakiś sposób, a to jest jeden z takich pomysłów, prawda, że rzecz się dzieje w teatrze, bo się dzieje w teatrze. Także to na pewno może być interesujące. Fantastyczna scenografia Rumasa, też nawiązująca właśnie do tego starego teatru, także będziemy mogli zobaczyć fale prawdziwe, morskie, znaczy nie morskie, tylko te rzeczne fale, ale no i oczywiście
w takiej konwencji trochę XVIII-wiecznej sceny, tak? Ówczesnych trików. No tak przynajmniej sugerowały te zdjęcia, tak, które też można podejrzeć w internecie z tych montowania tych. No,
już są,
to, co
tak?
Wtedy za czasów Bogusławskiego sobie tam wymyślono, prawda? Jak to by można zrobić, żeby ten cud na scenie był. I to jest początek sezonu artystycznego, który jak zwykle brutalnie przerwie Teatrowi Muzycznemu Festiwal Filmowy w Gdyni, ale zaraz potem wrócicie na swoją scenę, na swoje wszystkie trzy sceny. I jak się ten sezon zapowiada?
No muszę powiedzieć, że ten sezon zapowiada się bardzo pracowicie, ale nie w związku z nowymi premierami, tylko w związku z tym, że przez te 4 lata, bo to już mijają 4 lata dyrekcji i też takie właściwie 4 lata po remoncie teatru, że tych przedstawień bardzo dużo żeśmy zrobili i czas na eksploatację tych przedstawień. Musimy teraz dać możliwość obejrzenia widzom tego, cośmy zrobili. Przypominam, że w tym roku odbyły się 2 premiery na dużej scenie, a czeka nas jeszcze 3, czyli koncert sylwestrowy, jak zwykle tradycyjnie reżyserowany przez Bernarda Szyca, a przedtem to była Gorączka sobotniej nocy w reżyserii Tomka Dudkiewicza i teraz właśnie ten Bogusławski. No i mamy do eksploatacji jeszcze licencja przedłużona na Notre Dame de Paris, które to przedstawienie graliśmy również z ogromnym powodzeniem w czasie wakacji. Widzowie z całej Polski mogą go zobaczyć również w przyszłym roku na przełomie lipca i sierpnia. Także czekamy do następnego sezonu, do września, z premierą Hairspraya w reżyserii Bernarda Szyca z naszym zespołem. fantastycznym, energetycznym, młodym, cudownym, najwspanialszym na świecie.
Absolutnie się zgadzam i zobaczymy właśnie chyba cały ten zespół, prawda? Bo tam ponad 60 osób, z tego co wiem, na scenie.
215 etatów, 3 sceny, aha, fantastyczni ludzie po każdej stronie sceny i w administracji, w zespole technicznym, fantastyczny kierownik techniczny, Mirek Niebodajew. To są ludzie, którzy z ukrycia jakby prowadzą ten teatr, bo bez nich by to nie istniało. Ten ostateczny sznyt nadaje oczywiście reżyser i aktorzy, ale to, co się dzieje do premiery, to jest wewnątrz taki kocioł, który jakby kucharz to przygotowywał, tę potrawę, i na końcu ją podał publiczności.
A na dwóch mniejszych scenach też tylko eksploatacja spektakli, czy coś się pojawi nowego?
Tak. Tylko eksploatacja. Dajemy sobie taki odpoczynek. Też to się wiąże nie tylko z częścią finansową i eksploatacją, ale również z czasem pracy. My cały czas pracujemy jako zakład, normalny zakład pracy, jakby to powiedzieć, nie wiem, mówiło się o gwoździach kiedyś, prawda?
Produkcja cały
czas. Taka produkcja, prawda? Nie ma ustawy o teatrze, ona się w jakimś sensie tam powoli tworzy. Nowa ustawa dla instytucji kultury jest opracowywana, konsultowana ze środowiskami różnymi. No i dopiero kiedy ona powstanie, będzie można mówić o jakimś takim nieprzekraczaniu granic czasu, bo trzeba powiedzieć, że przy 10 czy 15 premierach, przedstawieniach w repertuarze na dużej scenie i przy zmienności repertuarowej, jakim ten teatr jest cały czas, to jest nie tak jak w Teatrze Roma, że to jeden tytuł przez 3 lata, ale my zmieniamy co tydzień czy co 2 tygodnie, to trzeba wywieźć do magazynu, postawić, to wszystko wiąże się z ogromnym wysiłkiem i czasem przede wszystkim. Czasem pracy. Także z tego powodu dajemy sobie taki po 4 latach intensywnej pracy, bardzo intensywnej, bo przypominam, że to przecież takie bardzo wielkie i spektakularne były premiery. No, Notre Dame de Paris, czy Piotruś Pan, czy Ghost, to wszystko jakby
czy
i technologicznie,
czy Gorączka Złotych,
to wszystko zły Tyrmanda właśnie, to wszystko jakby naprawdę budowało tę intensywność i ciężką robotę tego zespołu.
W takim razie Cud albo Krakowiaki i Górale, premiera i nowy tytuł w tym sezonie, 14 września premiera, a my przygotowujemy się i ciągle zbliżamy do festiwalu Zbliżenia. O muzyce do zaginionego filmu Jidysz to już mówiliśmy, prawda? Jako o koncercie, przede wszystkim o projekcie. Teraz mamy płytę, więc Maria K., cieszymy się, jak doszło do powstania tej płyty.
No my się również cieszymy i pragniemy w tym miejscu podziękować naszym darczyńcom przede wszystkim, bo dzięki akcji crowdfundingowej, którą z Mają zrobiłyśmy, ta płyta ujrzała światło dzienne, więc niezmiernie dziękujemy za to. A płyta powstawała w zasadzie troszkę czasu, bo najpierw grałyśmy koncerty z tym projektem. Projekt się narodził w Krakowie i tak naprawdę pierwotnym zamysłem tego projektu było osnucie filmu kinematografii Jidysz, który zaginął. To był film z roku 1924. Nazywał się Tkije Skaw i był osnuty wokół legendy hasyckiej, która mówiła o świętej przysiędze, którą składają sobie dwaj przyjaciele na temat tego, że ich dzieci kiedyś zostaną poślubione. Po różnych perturbacjach i dzięki pomocy proroka Eliasza ci już dorośli, wtedy przeznaczeni sobie współmałżonkowie, biorą ślub. Natomiast film miał swój remake w roku 1933, już dźwiękowy, a pierwotna wersja się nie zachowała, więc my postanowiłyśmy wybrać sceny z tego filmu, zdjąć głos narratora, zrobić być może coś z głosem tego narratora, więc ten narrator, który mówi, widzisz, opowiada tę całą historię z filmu z 1933 roku, pojawia się na płycie. Jego bardzo charyzmatyczny jidyszowy głos, to był słynny aktor Józef Bułow. I grałyśmy ten koncert w Krakowie, później w Gdańsku. Po koncertach podchodzili do nas słuchacze i pytali o płytę, więc my stwierdziłyśmy, no to już czas na to, żeby tę płytę nagrać. I ta płyta rzeczywiście została zrealizowana w roku 2015. Potem troszkę to trwało, żeby ujrzała światło dzienne i właśnie w tym roku, bodajże w maju, została wytłoczona i jest. Także cieszymy się z tego faktu niezmiernie.
Będzie prezentowana na festiwalu, czyli co?
Tak.
Spotkanie z autorkami, jakiś mini koncert, jak to będzie?
Dokładnie, to będzie spotkanie promocyjne płyty tak naprawdę, czyli będzie krótka rozmowa z nami na temat tej płyty i zagramy również krótki koncert, który będzie, myślę, że tak mniej więcej 30 minut trwał z utworami z tej płyty.
A my już w Radiu Gdańsk dzisiaj prezentujemy te fragmenty, więc już za sekundę będzie następny, albo najpierw przerwa na reklamy. Pewnie tak. To za moment wrócimy do płyty.
Reklama. Eko, edukacja i zabawa? Tak! Zabierz swoich najbliższych na EkoFestyn Święto Południa Gdańska. 15 września przy Szkole Podstawowej nr 12, ulica Człuchowska 6. W programie gry i konkursy z cennymi nagrodami, koncert, liczne atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Rada Dzielnicy Ujeździskowo-Stowice oraz Zakład Utylizacyjny. Imprezie towarzyszy czwarta edycja rodzinnego biegu Czyste Miasto Gdańsk. Poleca Radio Gdańsk. Reklama.
Kolejny fragment płyty Muzyka do zaginionego filmu jidysz, która zostanie zaprezentowana na zbliżającym się festiwalu Zbliżenia, dokładnie w środę, czyli to będzie pierwszy dzień tego festiwalu w Galerii Wnętrz City Meble Grunwaldzka 211. Natomiast pod koniec festiwalu również Maria K. z zespołem, stowarzyszącym zespołem, taka tu jest informacja, wykona koncert Rytm 1968, no nie wiem, no przez 68.
19 na 68.
Na 68, w takim rytmie, ale tak naprawdę to ten 68 jest chyba najważniejsze jako data, jako rok, prawda?
Tak.
I to już
tak.
Będzie w Nowej Synagodze tutaj we Wrzeszczu.
Tak, to jest koncert inspirowany pewną książką tak naprawdę, antologią poezji żydowskiej, która została wstrzymana do druku w roku 68, ukazała się dopiero w 83 roku, zawiera całe kompendium wierszy poetów żydowskich, którzy tutaj w Polsce tworzyli. Później oczywiście wyjechali w różnych kierunkach świata. I koncert, będziemy grali dźwięki wokół tych wierszy. Ja skomponowałam piosenki razem z moimi kolegami, czyli Tomaszem Antonowiczem i Michałem Bogackim będziemy te piosenki grać. Instrumentarium mamy takie, powiedzmy, wskazujące może bardziej, ja bym to określiła ogólnie rzecz ujmując, alternatywą, to znaczy elementy etniczne, elementy eksperymentalne, elektroniczne, troszkę bluesa, troszkę też myślę jakiejś awangardy. I to będzie koncert, w którym te wiersze wybrzmią w formie piosenek. I częściowo też, żeby te wiersze ubrać w formę piosenek, które często te wiersze były niestety nieregularne, więc musiałam je w jakiś sposób przekształcić. Napisałam też jeden utwór w języku jidysz, bo tak jakoś stwierdziłam, że może dobrze by było też do tego nawiązać. Także to będzie premiera, więc teraz próbujemy intensywnie i bardzo się na ten koncert cieszymy.
Rytm 19:68 o godzinie 20, 15 września w Nowej Synagodze, a potem pewnie będzie praca nad płytą. Tak,
Możliwe, mam nadzieję.
Rok 68, mamy 50. rocznicę. Roku 68 Henryk Grynberg wyjechał wcześniej. Ale właściwie można powiedzieć, że z tego powodu, prawda? Z tej atmosfery, która była wtedy w Polsce, wyjechał, trafił do Stanów Zjednoczonych. No i o 50 latach twórczości na emigracji będzie można wysłuchać wykładu pani Katarzyny Jerzak. On sam mówił, pisał, że czuł się tam tak, jakby jego książki ukazywały się już po jego śmierci, bo nie miał czytelników, nie miał recenzentów, nie miał nawet uśmiechów kobiet, które mu się należały, ani honorariów jako pisarzowi.
To znaczy mówi, dzięki Bogu żyje jeszcze.
Tak, ja mówię, że to cytat, więc to już zostało powiedziane, nie w tym
ale
sensie,
powtarza
że...
Powtarza to faktycznie.
Mówi cały czas, tak.
Pisze mimo to pisze po polsku, mimo tego, że czuje pewien brak i pewien dystans, bo jego czytelnicy nie są, w Waszyngtonie ma kilku prawdopodobnie, bo tam jest Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, ale ponieważ nie ma go na Facebooku, więc ma mniejszą ilość czytelników i faktycznie recenzji jest też mało, może dlatego, że wydawał kiedyś bardzo krótkie rzeczy, mówił, że prozaik jest winny czytelnikom, aby wypowiedzieć się w 100 stronach lub mniej. A pierwszy pamiętnik miał chyba, pierwszy dzień, to znaczy pamiętnik, nie nazywał się pamiętnik 1, potem był pamiętnik 2, pamiętnik 3, miał 900 stron, następny ponad 600. Także to nie są rzeczy, które się bierze do kawiarni ze sobą. I ja dlatego przyniosłam wiersze, a nie pamiętnik.
To może zacznijmy od wiersza.
Ja mam wiersz tutaj z tomiku, który wydano w Londynie, Oficyna Poetów i Malarzy w 1980 roku. Tomik nazywa się Wiersze z Ameryki. I pierwszy wiersz pod tytułem List do matki. Jak ci tam, mamo, w niebycie, gdzie wyczekujesz mnie teraz, jak dawniej w Ameryce? Nie martw się, tym razem nie trzeba paszportu dla mnie, ni wiz, a nawet łapówek. Lecz trochę twej cierpliwości świętej przyślij mi na drogę, bo jest jednak kwestia czasu. Pamiętasz, co to czas? Czy to prawda, co między wierszami czasami tutaj czytamy, że piekło jest tylko wśród żywych, po tej stronie wiecznej kurtyny, i że żaden diabeł nie wymyśliłby gorszych tortur dla dusz, zwłaszcza dla nieśmiertelnych? Wiem, że niebo i niebyt derywuje się z niebyć i mam nadzieję, że ci służy, bo tutaj coraz gorzej. To nie jest naiwny wiersz. Wcześniej mówiliśmy o naiwności. Grynberg jest wszystkim oprócz... Na pewno nie jest naiwny.
O czym pani będzie mówiła przede wszystkim? Co się mieści pod tym tytułem, nie powtarzając, a zapowiadając wykład?
Powinnam może przeprosić za ten tytuł, bo emigracja tak naprawdę to nie była emigracja, bo to było wygnanie. Jeżeli mówimy o 68 roku.
On wyjechał jako aktor, tak?
Wyjechał jako aktor Teatru Żydowskiego. Samochód wysłał wcześniej Stefanem Batorym. Czy Batorym może.
Batorem.
Tak. W jesienią 67 roku, a 31 grudnia na pierwszej stronie New York Timesa była wiadomość o tym, że został i że nie wróci. Także poprosił o azyl polityczny, więc trudno powiedzieć, że była to emigracja, tak jak teraz rozumiemy emigrację, czyli nie była to kwestia zarobków, była to kwestia godności. Także będę mówić, jeżeli nazwać, chyba
wygnanie to jest najwłaściwsze słowo w pewnym sensie, bo ono jest bardziej też metafizyczne i odnosi się do całej tradycji żydowskiej. I on chyba dalej się tak czuje, Grünberg dalej się tak czuje. Także wracając do Polski, cieszy się smakiem twarogu czy chleba, a równocześnie i Warszawą, na przykład uważa ciągle, że to jest najpiękniejsze miasto, w jakim kiedykolwiek był, ale tak naprawdę nie ma do czego wrócić. Także naiwnością z naszej strony byłoby oczekiwanie powrotu, powiedzmy po 89 roku, bo tak naprawdę on żyje w języku. W języku, w którym tworzy, który jest właśnie językiem jego matczynym, nie ojczystym, on zawsze mówi tylko o matczynym, bo to był język, którego nauczyła go matka.
Wrócił w 92 roku, tak, wtedy, kiedy powstawał film Pawła Łozińskiego, Miejsce urodzenia, ale też mówi, że już tamto miejsce nigdy więcej nie wróci i filmu też nie ogląda, chociaż o nim mówi.
Ten film jest bardzo trudno oglądać nawet Amerykanom, po których wiele rzeczy spływa. Moi studenci amerykańscy, którym przez lata pokazywałam ten film, potrafili nie być w stanie mówić po nim. Także jest to wspaniały film. Zresztą planujemy jakąś retrospektywę Pawła Łozińskiego teraz jesienią i pokazanie tego filmu. W kwietniu była konferencja poświęcona twórczości Grünberga, właśnie pół wieku twórczości Henryka Grünberga, na którą przyjął profesor Poloński, Antoni Poloński z Oxfordu. Także jest to twórczość ważna i żywa, mimo że odbywa się troszeczkę poza Polską, ale jest to pisarz polski. Mhm. Także tym bardziej ważna.
On też tam trafił w takie środowisko, towarzystwo, Komeda, Chłasko, Polański, tak? To był oczywiście pewien okres, jak
oczywiście,
rozumiem, tego
oczywiście,
tam.
Tak. O mały włos byłby na tej imprezie u Polańskiego. Także jak najbardziej. To jest w Uchodźcach i w ciągu dalszym w jego książkach. Teraz zostały wznowione, kilka książek zostało wznowionych przez wydawnictwo Czarne i jest dostępnych. Także to jest cały okres bardzo ważny dla polskiej kultury, który akurat odbywał się w Hollywood czy w Los Angeles.
On tego doświadczył. No a teraz już o tym, bo ja mówiłam, cytując go, jak mówię, z jednego z wywiadów, a jak pani mówi, powtarzam to często, że pisał tak jakby, znaczy te jego książki były tak jakby ukazywały się po jego śmierci, ale też mówi o swoich kontaktach z Giedroyciem, który mu odrzucał i nie dopuszczał. Wydawał wtedy w Wiadomościach w Londynie swoje teksty. Czy o tym też będzie mowa? Ale jeżeli nie, to proszę powiedzieć, jak z tego punktu widzenia jego życia, jeśli chodzi o publikację jego tekstów, jak przebiegało na tej emigracji czy wygnaniu wcześniej, no bo teraz jest już trochę chyba inna sytuacja, jeśli chodzi o publikację. Ale dobrze, to wróćmy do Giedroycia.
Bo faktycznie nie publikuje w Londynie, chociaż też mało jest tłumaczeń na angielski. Są, ale jest ich mało, to jest częściowo moja wina. Ale ja go tłumaczyłam i nie wszystko jest, muszę jeszcze coś złożyć w Northwestern University Press, ma wydać eseje. Ale jest to chyba, może to nie jest najważniejsza rzecz, że gdzie on został i kiedy wydany. Chyba najważniejsze jest to, żeby go czytać teraz. Wydaje mi się, że on powinien być w lekturach szkolnych i żeby, szczególnie te rzeczy pisane niedawno, bo one są zupełnie inne. Pamiętniki różnią się, są tam te motywy, które znamy, czyli Holokaust i historia. On zdecydowanie nigdy o tym nie zapomina, zresztą dlatego nazywa się to pamiętnik, ale jest coś zupełnie nowego, nowa wartość. Bardzo dużo pisze o zwierzętach, bardzo dużo pisze o zwierzętach, które widzi, bo jest sam, mieszka sam w McLean, Virginia, to jest bardzo
blisko. Sarny przecież tam
tak,
opisuje, tak, jedna kuleje.
Tak, to, i można zrobić tutaj ekokrytykę. To jest bardzo, bardzo inne niż ten Grünberg, o którym się w Polsce na ogół mówi. I dlatego chciałabym zachęcić też do przeczytania pamiętników. Bardzo inna proza, taka bardziej jak Thoreau, jak Emerson, jak amerykańscy romantycy. I on pisze gdzieś, że byłby, gdyby nie to, co mu się przytrafiło, to byłby takim pisarzem. Pisałby o naturze, o świecie.
Czy jeszcze na jakiś wiersz możemy liczyć?
Jest jeszcze jeden wiersz, ale nie wiem, czy go mam czytać, bo właśnie przyjechał z Berkeley mój kolega do Milanówka i on bardzo ten wiersz go zasmucił. Może dlatego, że właśnie mieszka w niedaleko San Francisco, ale to jest wiersz dedykowany Polakom z San Francisco. Nasz Pacyfik. Co my robimy w tym deszczu? Co my robimy w tej mgle?
i na chybotliwych wzgórzach, staczających się zwolna do morza i wśród chwiejących się domów, staczających się coraz bardziej ze wzgórz. Co my robimy na mostach, które pną się do samego nieba, a na których nie spotkamy nikogo, lub wśród żałosnych kikutów, którymi na nas kiwają platany? Wyspy patrzą na nas spod łba, wzgórza zrzucić chcą nas do morza. Co robią tu nasze oczy i co robią nasze uszy? W melancholii chwiejących się domów, staczających się do morza wzgórz, plusku wysp, których nie znają żadne statki naszej nadziei. Dziwne okna mają tu domy, dziwne usta mają tu ludzie. Co robią tu nasze mózgi, którymi zwalczamy czas? I co robią nasze języki, które nie rozumieją przestrzeni? Uczepieni kurczowo trzymamy się jeden drugiego, tak jak trzyma się deskę ratunku. I mówimy, co tchu starczy mówimy, tak jakbyśmy wiązali, lepili naszą tratwę z tych polskich słów. A tymczasem przenika nas mgła, coraz głębiej przenika nas deszcz. Nawet morze spod stóp nam odpływa i San Francisco tylko ręce rozłoży, gdy przeleje nam się w piersi Pacyfik. San Francisco, luty 1968.
I on z tym językiem polskim przez te 50 lat jest w obcej, że tak powiem, atmosferze językowej, tak? Czyli już nie ma kontaktu z tym, z tą naszą współczesnością językową.
I dzięki temu ten język, jak powiedział Miłosz, się wykrystalizował.
To
jest lepsza polszczyzna niż nasza, bo on nie mówi sorki.
To na pewno.
Także jest to piękna polszczyzna.
Ma inną pamięć językową, tak? Niezaśmieconą tym
i dba o ten język. Czyta Kochanowskiego, czyta psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. To jest w ostatnim pamiętniku też.
Bardzo jestem ciekawa tej pani opowieści. Już nie chcę więcej pytać. Mam tylko nadzieję, że i starsi, którzy Grynberga znają, i młodsi, którzy nic o nim albo niewiele wiedzą, po wysłuchaniu po prostu sięgną po jego pamiętniki na razie, nie?
Chciałabym jeszcze wspomnieć, że młodsi właśnie na konferencji tej kwietniowej była cała, to znaczy może nie cała klasa, ale kilka osób z klasy z liceum imienia Juliusza Słowackiego z Warszawy i to oni wrócili do wierszy miłosnych i mówili o wierszach miłosnych Grynberga. Także czytają młodzi jeszcze.
Pani Katarzyna Jerzak, 15 września o 16 ten właśnie wykład wygłosi, spotka się, opowie, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że to będzie wielka przygoda dla tych, co tam się pojawią, podobnie jak koncert muzyki kameralnej. Mieczysław Weinberg, jego trzy tria, on znacznie wcześniej opuścił Polskę, bo przed wojną i pojechał w drugą stronę, do Rosji.
W 1939. Niestety, bo jako że był Polakiem pochodzenia żydowskiego, no to jednak poczuł, że musi wyemigrować. I dobrze zrobił, bo cała jego rodzina później została niestety zamordowana. No, a on najpierw uciekł do Białorusi, gdzie ukończył studia kompozytorskie, a później wyjechał do Moskwy i tam już właściwie spędził całe swoje życie.
Lecą żurawie. Do tego filmu skomponował muzykę. A w 66 roku na warszawską jesień tu podobno przyjechał.
Wrócił, tak. I wrócił tylko raz do Polski tak naprawdę, tylko wtedy. No i niestety Warszawa mu się bardzo nie spodobała. Także już nigdy więcej tutaj nie przyjechał. No też został pochowany w Moskwie. Ale jednak do końca czuł się Polakiem. Też pilnował, żeby używał nazwiska Weinberg, pisanego przez J, chociaż są różne opcje, że tak powiem, przez Weinberg. No i w tej chwili to za sprawą Danuty Gwizdalanki. Ona bardzo pielęgnuje, żeby jednak używano tego polskiego nazwiska Weinberg, tak jak on chciał.
A te tria, co to jest? Proszę powiedzieć trochę o jego twórczości. No, nie wiem, czy wszyscy, ja przynajmniej nie mam właściwie pojęcia o tym, jak komponował
Weinberg.
No, to
jest ciekawe, bo Weinberg był bardzo płodnym kompozytorem. Bardzo dużo skomponował, między innymi 22 symfonie, dużo kwartetów smyczkowych, aż 17, a tria instrumentalne tylko 3. Także ten koncert jest taką unikatową okazją do posłuchania kompletu triów. Także jest to jakiś, można powiedzieć, zamknięty projekt przez...
No a pani jako muzyk, wiolonczelistka, co by chciała powiedzieć o tym? Chociażby o tych dwóch, w których pani...
Tak, ja będę wykonywała trio smyczkowe, opus 48 i to jest trio skomponowane w 1950 roku. Je wykonam wraz z Małgorzatą Siewert skrzypce, Tomaszem Kulisiewiczem na altówce, Jan na wiolonczeli. No i trójmezzo piano trio, którego jestem członkiem, Agata Misiak-Łącka fortepian, Małgorzata Siewert skrzypce. Wykonamy trio fortepianowe opus 24 z roku 45. No i to jest na pewno takie trio najbardziej przepełnione takim protestem wobec wojny i wobec tego całego cierpienia, które Weinberg no niestety doświadczył. No na pewno też ze względu na rok przypadający na zakończenie wojny. Także no dla nas jako młodych muzyków jest to z jednej strony bardzo trudne, tak żeby całe to cierpienie wyrazić poprzez muzykę, no ale też piękne i niezwykle ambitne.
Powiedziała Zofia Elwart.
Jeszcze dodam, że wystąpi Industria Trio z Katowic w składzie Magdalena Maliszewska, Malwina Tkaczyk altówka, Julia Łopuszyńska harfa. I oni wykonają trio na flet, harfę i altówkę, opus 127 z roku 1979.
I to wszystko się odbędzie?
13 września o godzinie 18:15, bo to jest inauguracja całego festiwalu.
W Nowej Synagodze.
Tak, w Nowej Synagodze, zaraz po przemówieniach.
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Wszędzie, na wszystkie zdarzenia festiwalu zbliżenia wstęp jest wolny. Także ogranicza tylko ilość miejsc, jeśli się okaże, że rzeczywiście tłumy będą ogromne. A nie wiem, jak będzie z tym piknikiem artystycznym w szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie, który już jutro zorganizuje, poprowadzi Salcia Hałas. No i właśnie, czy to jest dla pacjentów, czy dla każdego, kto przyjdzie i co tam będziesz proponowała? Jest to początek projektu, który ma na celu jakby stworzenie scenariusza, tak? Także o tym pewnie opowiesz, ale najpierw jutro, co to będzie się działo?
Tak, co będzie jutro? Z tym, co robię, czyli z warsztatami artystycznymi, florystycznymi, rzeźbiarskimi, dołączam się do dorocznego pikniku organizowanego przez szpital w Kocborowie z okazji wypadającego 15 września Dnia Schizofrenii. Jest to piknik dla pacjentów. Natomiast chciałabym o tym opowiedzieć, bo uważam, że temat jest ważny. Jako że choroby psychiczne dotyczą coraz większej części naszego społeczeństwa, projekt nazywa się Co czwarty z nas, ponieważ co czwarty z nas miał, ma lub będzie miał problem ze zdrowiem psychicznym. W związku z tym chciałabym dzisiaj o tym opowiedzieć. Pomysł narodził się podczas odwiedzin właśnie w szpitalu psychiatrycznym u koleżanki. Usłyszałam fragmenty historii, usłyszałam fragmenty opowieści, chciałabym usłyszeć więcej i stąd pomysł. Chciałabym opowiedzieć historię pacjentów swoim głosem, ich słowami. Pracowałam już taką metodą zajęć scenariuszowych podczas projektu Gdynia Reaktywacja, który był skierowany do mieszkańców rewitalizowanych dzielnic Gdyni. I wiem, że tego rodzaju działalność przynosi bardzo dużo pożytku, jeżeli chodzi o przynosi bardzo wiele pożytku tym, którzy zechcą przyjść na te warsztaty, ponieważ mają możliwość przyjrzenia się w opowieści, którą sami opowiedzą, ponieważ ten scenariusz zostanie odczytany jak na razie, tylko odczytany właśnie również w szpitalu psychiatrycznym w Kotborowie, a docelowo w przyszłości mam nadzieję, że wystawiony przez teatr. Po prostu w tym roku akurat ja dostałam na stypendium z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast teatr, z którym współpracuję, nie otrzymał środków na przedstawienie.
A ta rzeźba i warsztaty florystyczne, to jest takie spotkanie przez przedmiot, przez wspólne działanie? Jak myślisz, tak, co to będzie?
Tak, to jest takie spotkanie, żeby się zapoznać, żeby ze sobą porozmawiać, żebym ja mogła się przedstawić i opowiedzieć, korzystając z tej okazji, o tym, co proponuję pacjentom i zachęcić ich do przyjścia na warsztaty scenariuszowe, ponieważ właśnie po tym pikniku odbędzie się cykl czterech spotkań, podczas których pacjenci, mam nadzieję, opowiedzą mi swoje historie, z których o życiu, o zmaganiach z losem, z chorobą, z rzeczywistością, z których później powstanie scenariusz sztuki.
Salcia Hałas, ja tak nie przedstawiłam do końca. Pieczeń dla Amfy, Nagroda Literacka Gdyni z ubiegłego roku. I to już chyba wszyscy wiedzą, ale też przypomnę, że ogrodniczka. Dobrze.
Tak, stąd warsztaty florystyczne.
Stąd warsztaty florystyczne, czyli co, będziecie coś sadzić, oglądać, nie wiem. To, przepraszam, ale o ile twoją książkę znam i scenariusze też, to nie wiem, na czym mogłyby polegać warsztaty florystyczne, więc tak...
Warsztaty florystyczne będą polegać na tym, że jako, że kwiaty są nietrwałe, więc będą to nie do końca takie warsztaty florystyczne z żywych kwiatów. Chciałabym, żeby coś zostało po mnie po tym festynie. Czyli będzie to dekorowanie gałęzi przy pomocy bardzo wesołych materiałów, czyli piórek, cekinów, wszystkiego, co jest śliczne, puszyste, bądź się błyszczy.
Aha.
Dla sroka.
Mówi kobieta, tak, która powiesiła kiedyś sztuczne marchewki na drzewie zimą. Tak było, tak? Znaczy, tak, tylko tak było, tak. Zapowieścia.
Materiały nabyłam na ten festyn również w tym miejscu, w którym kupowałam życzone marchewki. Mhm.
No i całe stado kosów się wściekło wtedy.
Nie, ludzie.
Nie, trudno na razie pytać, co dalej, prawda? Bo to chyba zależy od tego, kto będzie, co powie, jak się zbliżycie. Chyba najtrudniejsze w tym wszystkim to będzie nawiązanie kontaktu, jakiejś takiej szczerej rozmowy. Już nie mówię o warsztatach florystycznych w tym momencie, tylko o scenariuszowych tak naprawdę, prawda? Żeby wysłuchać tych opowieści jakoś.
Tak, to jest rzeczywiście najtrudniejszy moment. Natomiast mam nadzieję, że to, że w sposób, w jaki pracuję, czyli to, że nie nagrywam, nie piszę, tylko siedzę i słucham, pomoże pacjentom, pomoże ludziom się otworzyć i opowiedzieć, bądź napisać o tym, o czym chcieliby później, żeby zostało opowiedziane.
Czekamy na efekt i trzymamy kciuki za po prostu dobrą, miłą, ciekawą pracę owocną. Zapraszamy na premierę do Teatru Muzycznego w Gdyni 14. Znaczy zapraszamy na premierę, to już tam pewnie ciężko się dostać, ale tak czy inaczej. Cud albo Krakowiaki i Górale wchodzi w repertuar, także będzie można na pewno ten spektakl oglądać i podziwiać, o czym mówił i o całym sezonie dyrektor Igor Michalski. Na festiwal zbliżenia, już o wielu wydarzeniach mówiliśmy, ale na sam początek o godzinie 18 w środę, a wtedy się zaczyna ten festiwal. Właśnie w Galerii Wnętrz City Meble odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego Nie płacz, kiedy odjadę. I to też jest spotkanie z Zygmuntem Sierackim, czyli synem bohaterki, tak, tej opowieści. Jak możemy zaprosić jeszcze, coś dodać?
Bardzo ciekawa postać, matka Zygmunta, znowu matka i znowu dzielna matka, taka Mutter Courage, która po koszmarnych przeżyciach wojennych odrodziła się i prowadziła program w telewizji polskiej, chyba w latach 60. to było. Jej syn również niesamowicie dzielny, na kilku kontynentach udowodnił, kim może być ktoś też z emigracji 68 roku, kto wyjechał w południowej Afryce i w Australii. Będzie właśnie z Australii Zygmunt. Film bardzo dobry. Ja spaliłam konfiturę z dzikiej róży. Powstawiłam konfiturę i poszłam oglądać film. I dopiero, jak już strażacy jechali prawie do... Także bardzo, bardzo dobry film o losach i o kawałku całym polskiej kultury tamtego okresu i spotkanie z ciekawym człowiekiem.
Mhm. Czyli Wanda Sieracka i jej syn Zygmunt Sieracki, z którym będzie można po tym filmie się spotkać. Festiwal Zbliżenia rozpoczyna się już w najbliższą środę, 12 września. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dyrektor Igor Michalski, Salcia Hałas, pani Katarzyna Jerzak, Maria K., Zofia Elwart, Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
I na zakończenie myślę, że jeszcze fragment płyty Muzyka do zaginionego filmu Jidysz. Do usłyszenia.